Jest poniedziałek, 18 listopada, godzina 7.41 w studiu. Witold Repetowicz, pisarz, publicysta zajmujący się tematyką blisko wschodnią. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Turcja chce ekstradycji z Polski uchodźców politycznych. W sobotę rano policja zatrzymała w warszawskim Ursusie Kurda pochodzącego z Turcji, mającego status uchodźcy w Polsce. O co chodzi?
Tak, no to jest kolejny przypadek wykorzystywania skandalicznego, wykorzystywania przez reżimy autorytarne listy Interpolu do ścigania swoich przeciwników politycznych, ścigania uchodźców. No takie przypadki niestety miały miejsce również w przeszłości i to jest właśnie kolejna taka sytuacja i myślę, że powinno się coś z tym zrobić. Generalnie Cihan Tunc przebywa w Polsce od kilku lat, bodajże od 3 lat. W lutym 2018 roku dostał status uchodźcy, czyli przeszedł całą tą procedurę. To nie jest tak, że jest uchodźcą w tym potocznym rozumieniu tego słowa, tylko jest uchodźcą w rozumieniu konwencji genewskiej. Ma przyznany przez państwo polskie ten status. I dokładnie za te same czyny, za tą samą działalność, w związku z którą musiał opuścić Turcję, był ścigany i dostał status uchodźcy w Polsce, czyli państwo polskie zweryfikowało, że była to działalność polityczna. Za te same czyny Turcja postanowiła wystąpić do państwa polskiego o jego wydanie, więc to jest totalny absurd. Natomiast no niestety system Interpolu, o czym zresztą państwo polskie nie przekonuje się po raz pierwszy. System Interpolu jest dziurawy i jest wykorzystywany przez te reżimy autorytarne do ścigania swoich przeciwników. To nie jest pierwszy przypadek, tak jak powiedziałem, w Polsce i czy w ogóle w Europie. Natomiast właśnie, bo jeszcze dodam, za jakie czyny? Tutaj chodziło o udział w demonstracji legalnej partii w 2008 roku w Turcji, legalnej kurdyjskiej partii i o posiadanie literatury kurdyjskiej, która oczywiście w Turcji jest w dużej mierze zakazana, więc chodziło o nielegalne pisma i za posiadanie nielegalnych, to przecież znamy też z lat 80., z lat 70., nielegalne czasopisma i tak dalej, i tak dalej. Więc za to wszystko Tuncowi chciano dać wyrok 9 lat więzienia. Jemu udało się uciec z Turcji do Polski, bo tutaj ma dużo też kuzynów. Nigdy nie wchodził w konflikt z prawem polskim. Pracuje, nie pobiera żadnych zasiłków, tylko normalnie pracuje, ma restaurację, kebab w Ursusie. Także no ten wniosek był skandaliczny i dobrze, że państwo polskie, instytucje państwa polskiego uporały się z tym szybko. Znaczy nie uporały się jeszcze do końca, ponieważ ważne jest to, że Cihan Tunc jest na wolności, natomiast Turcja może uzupełnić ten swój wniosek w ciągu 7 dni i zasadniczo kwestia ekstradycji jest jeszcze kwestią otwartą, ale no jestem przekonany, że do niej nie dojdzie. W tej chwili po prostu sąd wczoraj orzekł, że zamiast aresztu może być, no wyszedł za poręczeniem dwóch posłów.
Nie tak dawno byłeś na granicy syryjsko-tureckiej. Nie tak dawno media na całym świecie pisały o inwazji Turcji na Syrię, o tym, co dzieje się z Kurdami i nagle temat gdzieś wyparował. Szybkość i tempo świata jest tak duże, że zapominamy o tym, że tam się dzieje, czy też przestało się dziać i panuje spokój.
Nie, spokój bynajmniej nie panuje. Cały czas się dzieje, cały czas toczą się walki i tutaj też chciałbym chciałbym dodać, uzupełnić moją poprzednią wypowiedź, że ta akcja Turcji jest jednoznacznie przez środowisko kurdyjskie interpretowana jako zemsta na... Ponieważ te Kurdowie tutaj demonstrowali, robili protesty pod ambasadą turecką. Jest to zemsta, próba zastraszenia Kurdów, żeby nie robili protestów przeciwko inwazji tureckiej na Syrię. Natomiast w tej chwili cały czas toczą się walki w okolicach miasta Tel Tamer. I to jest chrześcijańskie miasto, gdzie mieszka bardzo dużo Asyryjczyków, mieszkają też Ormianie i tam razem z Kurdami walczą chrześcijanie, żołnierze chrześcijańscy z SDF-u, z Syryjskich Sił Demokratycznych przeciwko Turkom i bandom, protureckim bandom, wśród których tych protureckich band jest wiele członków, byłych członków Al-Kaidy i Państwa Islamskiego. To chciałbym podkreślić, tak, Państwa Islamskiego. Zresztą raptem bodajże 2 czy 3 dni temu w miejscowości Al-Bab doszło do potężnego wybuchu, zginęło 16 osób. Turcja od razu ogłosiła, że to zrobili Kurdowie, że to zrobiło YPG, natomiast teraz wyszła prawda na jaw, że zostało to zorganizowane przez jednego z dowódców tureckich, znaczy tych nie tureckich, tylko tych band protureckich, który okazał się wcześniej być dość wysoko postawionym członkiem Państwa Islamskiego. I to właśnie jeden z dowódców tych ugrupowań protureckich walczących w północnej Syrii zorganizował ten zamach. Natomiast może wrócę do Tel Tamer, ponieważ tutaj jest dość istotne kwestie. Tam jest bardzo dużo chrześcijan, bo to była Tel Tamer i okolice Tel Tamer, to były miejscowości założone przez chrześcijan, którzy uciekli przed ludobójstwem w Turcji. Po 1915 roku uciekli z Turcji i tam się osiedlili i teraz znowu muszą uciekać przed Turcją. Się po prostu po 100 latach z okładem ten ich koszmar się powtarza, tylko że Turcja teraz działa jako państwo NATO i wszystko jest w oparach absurdu. No, tam już raz zostali mocno zaatakowani w 2015 roku. To jest tak zwana Dolina Rzeki Chabur, zagłębie chrześcijańskie. I tam w 2015 roku zaatakowało ich Państwo Islamskie. Bardzo dużo chrześcijan stamtąd uciekło. Ogromna liczba kościołów, ja te kościoły widziałem, ogromna liczba kościołów została po prostu zniszczona, wysadzona w powietrze i spalona przez Państwo Islamskie. Na przykład w miejscowości Tel Nasli, 3 kilometry od Tel Tamer, znajdują się 2 kościoły. Jeden wybudowany w latach 30., stary, teraz remontowany, a drugi wybudowany w 2005 bodajże roku. Potężny kościół na kilka tysięcy osób z wielką salą modlitewną. Wspaniały kościół, który leży w gruzach, bo został wysadzony, spalony przez Państwo Islamskie w 2015 roku. Później te tereny wspólnymi siłami odbili Kurdowie wraz z chrześcijanami, a teraz tam się zbliża znowuż Turcja ze swoimi dżihadystami i ludzie, Ormianie, Asyryjczycy uciekają przed tymi bandami.
A świat odhaczył, że problem został załatwiony. Prezydent Putin, wojska rosyjskie, wojska tureckie i zapominamy o sprawie.
Znaczy, jeżeli chodzi o wojska, to jest tam w tej chwili totalny absurd, ponieważ przez ten całkiem mały teren, choćby biorąc samo miasto Tel Tamer, co chwila przyjeżdżają tam jakieś wojska. Czy to rosyjskie, czy to amerykańskie, SDF, armia syryjska, nad okolicą latają samoloty koalicyjne, samoloty tureckie, obok są dżihadyści, z których niektórzy są z Państwa Islamskiego i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, i to najgorsze jest to, że ci dżihadyści z Państwa Islamskiego walczą pod dowództwem w tej chwili, bo to jeżeli jakieś oddziały znajdują się pod dowództwem innego państwa, no to są jakby częścią, to państwo bierze za nie odpowiedzialność, a to państwo w tym wypadku jest państwem NATO, czyli de facto można powiedzieć, że państwo islamskie walczy w szeregach NATO w tej chwili i to jest coś absurdalnego i obrzydliwego. Przeciwko między innymi chrześcijanom i tym, którzy pokonali to państwo islamskie.
Taki jest właśnie współczesny świat. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Witold Repetowicz był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:51. Radio Poranku. W czwartek wieczorem od mszy koncelebrowanej przez arcybiskupa Krakowa rozpoczęła się pielgrzymka, podróż pracowników, studentów i absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego szlakiem cierpienia profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego aresztowanych podstępnie przez Niemców 80 lat temu. I ta pielgrzymka trwa. Przy telefonie mecenas Maciej Krzyżanowski, jeden ze współorganizatorów tej pielgrzymki. Dzień dobry panu.
Witam, dzień dobry Państwu. Chciałbym tylko doprecyzować, że to właściwie nie pracownicy, tylko studenci z Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale studenci wszystkich krakowskich uczelni, reprezentanci całego środowiska studenckiego miasta Krakowa, ponieważ 80 lat temu ten cios wymierzony przez niemieckiego okupanta był właśnie w kierunku całej krakowskiej inteligencji związanej ze środowiskiem akademickim.
Co wydarzyło się? W czym uczestniczyliście między piątkiem a poniedziałkiem?
Tak jak mówiłem, w piątek rano, w piątek w czasie miały miejsce uroczystości pod więzieniami wrocławskimi, które 80 lat temu przez ponad 3 tygodnie nie były miejscem pobytu wszystkich krakowskich profesorów, to jest 183 aresztowanych. I dodatkowo jeszcze jeden na koniec tego dnia, 6 listopada 1939 roku, został aresztowany wówczas ostatni prezydent Krakowa okupowanego, dr Stanisław Pilnecki. Tam miały miejsce uroczystości we Wrocławiu. Mieliśmy szansę zobaczyć właśnie więzienie, w którym oni przebywali w środku. Pracownicy służby więziennej, funkcjonariusze służby więziennej pokazali wiele bardzo takich interesujących miejsc, także uczestnicy byli bardzo poruszeni już tym miejscem, ale najważniejszym, kulminacyjnym momentem była sobota, kiedy przeszliśmy z dworca Sachsenhausen Nordbahnhof w kierunku obozu. Potem było zwiedzanie tegoż obozu z przewodnikiem, a następnie w dawnej obozowej pralni w baraku numer 21 arcybiskup Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamiński, koncelebrował bardzo ważną Eucharystię. Ważną z tego względu, że jak powiedział pan ambasador, powiedział pan konsul również w Berlinie Rzeczypospolitej Polskiej, była to pierwsza Eucharystia od ponad 7 lat na terenie obozu w Sachsenhausen. I w słowach z przepięknej homilii, bardzo poruszającej, arcybiskup Andrzej Dzięga zapytał, dlaczego ten naród polski musiał być tak wielokrotnie uderzany, tak doświadczany. Było bardzo poruszająco, było mnóstwo osób, nie tylko uczestników wyprawy akademickiej, ale również środowiska polonijne przybyły. I po zakończeniu tych uroczystości, po zakończeniu mszy świętej udaliśmy się wraz z arcybiskupem do dołu Straceń, tam gdzie tydzień wcześniej dokładnie swoją wizytę w Sachsenhausen właśnie z okazji 80. rocznicy Sonderaktion kończył pan prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda. Tam odmówiliśmy modlitwę i następnie udaliśmy się na miejsce nieistniejących już baraków 45 i 46, gdzie przebywali właśnie krakowscy uczeni. Tam został odczytany apel pamięci, wymieniliśmy wszystkich profesorów, którzy zostali aresztowani 6 listopada w Kolegium Novum. Następnie pan wiceprezes IPN-u, pan dr Mateusz Szpytma, złożył wiązankę w bardzo symbolicznym miejscu, właśnie na miejscu tego baraku, którego już nie ma, został sam żwir i obramowanie. I na końcu na obozowym murze znajduje się tablica poświęcona krakowskim profesorom. Tam złożyli wszyscy uczestnicy wyprawy, a także mecenasi, bez których ta wyprawa nie mogła się odbyć. Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, pan Zbigniew Bogucki. Wszyscy jeszcze raz pomodliliśmy się i zapowiedzieliśmy, że tak jak bardzo pragnął też ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga, abyśmy za 5 miesięcy podczas 75. rocznicy wyzwolenia obozu w Ravensbrück, czyli 40 kilometrów na północ od obozu w Sachsenhausen, pojawili się tam, aby uczcić pamięć wszystkich pomordowanych kobiet w tymże obozie. Następnego dnia przejechaliśmy do Dachau, obóz koncentracyjny, w którym przebywało 43 jeszcze profesorów, tych młodszych, którzy nie zostali zwolnieni wskutek międzynarodowych interwencji, które miały miejsce zaraz po ich aresztowaniu, a także było w nich, w obozie w Dachau, oprócz wielu, wielu innych Polaków, Polacy stanowili największą tam grupę, ale było tam bardzo wielu księży. I to jest miejsce również, które będzie miało w przyszłym roku swoje miejsce, 75. rocznica wyzwolenia obozu. Mówił o tym między innymi ojciec Rafał Nowak, który odprawił dla nas mszę świętą w kaplicy sióstr karmelitanek, która jest nie na terenie obozu, ale przylega dosłownie, jej ściana przylega do muru obozowego. Także potem jeszcze po mszy przyjął nas pan konsul Rzeczypospolitej Andrzej Osiak w swojej rezydencji. Było śpiewanie pieśni patriotycznych, było przyjęcie, było coś dla ducha, dla ciała. Także wspaniałe przeżycie i myślę cudowna lekcja żywej historii dla tych młodych ludzi, którzy z nami pojechali i kilkudziesięcioro studentów krakowskich uczelni. Myślę, że zapamiętają to, będą to przekazywać dalej swoim kolegom i dzięki temu ta pamięć będzie wciąż żywa i nie zapomnimy. Tak jak powiedział to arcybiskup Marek Jędraszewski, to jest misja, którą musimy realizować i wspaniale, że w tą misję wpisali się nie tylko studenci, nie tylko metropolita krakowski, nie tylko metropolita szczeciński, obie placówki dyplomatyczne i w Berlinie i w Monachium, ale zaczął tą misję pan prezydent Andrzej Duda, który po uroczystościach muru berlińskiego 9 listopada pojechał specjalnie do Sachsenhausen oddać hołd krakowskim profesorom.
O czym zaświadczył w Poranku Wnet w Radiu Dwóch Stolic i Radiu Dwóch Prędkości mecenas Maciej Krzyżanowski. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy z Monachium. W tej chwili wyprawa udaje się już w kierunku Krakowa, ale po drodze odwiedzi jeszcze obóz Mauthausen-Gusen, gdzie pojechało jeszcze kilkunastu profesorów i tam rozegrał się ostatni etap ich piekła, ale niestety Gusen i Mauthausen to jest już właściwie pozostałość niewielka obozu, bowiem tam na tym miejscu niestety swoje interesy zaczęli robić deweloperzy i duża część tego terenu została im sprzedana. Smutne.
To jest. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Na zegarze godzina 8.
Czas na przegląd prasy.
Do studia wszedł Aleksander Wierzejski. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie prezesie.
To co, zaczynamy przegląd prasy?
Ale rzeczywiście, może nie od tego, co jest na pierwszych stronach, ale tego, co jest na drugich. Dziennik Gazeta Prawna pisze o Boliwii. Tam okazuje się, że efektem zmian politycznych w tym kraju może być udostępnienie firmom europejskim i amerykańskim złóż litu. Lit, jeden z najlżejszych pierwiastków, najlżejszych metali na świecie, służy nam do budowy ogniw litowo-jonowych. Z tych ogniw litowo-jonowych powstają baterie, czy też akumulatory, którymi zasilane są samochody elektryczne. Wielki biznes, szybko rosnący. Dlaczego to dla nas jest ważne? A to chociażby dlatego, że po pierwsze, koreański LG Chem we Wrocławiu ma i rozbudowuje fabryki takichże ogniw, a amerykańska Tesla zdecydowała, że swoją fabrykę europejską, tak zwaną Gigafactory 4, bo będzie czwarta taka fabryka, zbuduje w Berlinie. Na pograniczu Berlina i Brandenburgii powstanie fabryka, troszkę lasu zostanie wycięte i tam będą najprawdopodobniej tworzone te samochody Tesla razem z bateriami. Ciekawe, jak wyglądały te negocjacje. Mam nadzieję, że kiedyś powstanie film sensacyjny, bo wiem, że polski rząd bardzo chciał, żeby ta fabryka powstała u nas. No i 120-150 kilometrów niestety się nie udało. Tyle Boliwia i elektryczne samochody. Teraz Rzeczpospolita. Tutaj ciekawa rzecz. Po pierwsze informacje o tym, że ASF, czyli świńska afrykańskie zapalenie, no to jest generalnie choroba świń, przepraszam, nie pamiętam, jak to w tej liście po polsku, African Swine Fever, czyli świńska gorączka, przekroczyła o 300 kilometrów na zachód. Stan kryzysowy na zachodzie wywołało znalezienie dzika z ASF w województwie lubuskim i ta choroba zagraża produkcji już w tej chwili w całym kraju. Państwo, którzy słuchacie nas od początku, to wiecie, że pierwsze takie znalezione dziki to 2012 rok i wschód kraju. Czy banki będą frankowiczom serwować opłatę za korzystanie z kapitału? To ma być w wysokości całego kapitału, wyrównanie strat, jakie banki poniosą na różnicach kursowych. To jest bardzo ciekawa informacja. Kolejna ciekawa informacja dotyczy amerykańskich rozmów na temat elektrowni atomowej. Otóż okazuje się, że te rozmowy będą toczyć się w najbliższych dniach. Tutaj firmą, która ma największe szanse, jest amerykańska firma Westinghouse. Wskazane są już dwie możliwe lokalizacje. Jedna na Pomorzu, tam gdzie w tej chwili brakuje prądu. A dlaczego mówimy o amerykańskiej firmie Westinghouse? Otóż dlatego, że Marek Cichocki na drugiej stronie Rzeczpospolitej w komentarzu przyjrzał się Emmanuelowi Macronowi, który ogłosił w zeszłym tygodniu śmierć mózgową NATO. Na naszej antenie było wiele na ten temat. Ale Marek Cichocki zauważa, że najbardziej zaniepokojeni tym wystąpieniem prezydenta Francji są Niemcy, mistrzowie efektywnej hipokryzji w polityce europejskiej. Nikt w Berlinie nie wierzy w mocarstwowe zapewnienia Macrona, że Europa może obronić się sama dzięki francuskiemu parasolowi bezpieczeństwa, który ma zastąpić amerykańskim, oraz współpracy obronnej w Unii Europejskiej. Trump jest dla Niemców koszmarem, ale Ameryka jest im niezbędna. No i co to mówi o Polsce? Wiele z tego, co mówi prezydent Macron o końcu końca historii, powrocie realpolitik, o koniecznym wzmocnieniu roli państwa, o tym, że suwerenności nie dają międzynarodowe korporacje, ale silny rząd trafia w Polsce w czułą stronę. Ale jak pan profesor Cichocki mówi, warto również nauczyć się troszkę hipokryzji. Teraz nasz dziennik tutaj na stronie pierwszej o rehabilitacji dla kombatantów, wywiad z prezesem Orlenu i pytanie o zmiany budżetu. Czy budżet będzie zmieniony, czy uda się utrzymać ten budżet bez deficytów? To jest bardzo dobre pytanie. I jeszcze o dziwnym zbiegu okoliczności. Otóż w ciągu 10 dni ogień pojawił się w trzecim gospodarstwie należącym do rodzinnej fermy zajmującej się hodowlą zwierząt futerkowych. Jak to się dzieje? Dlaczego? O tym pisze nasz dziennik. Gazeta Polska codziennie szykuje nas do exposé premiera i mówi, że nie będzie ono trwało kilku godzin, tak jak przemówienie Donalda Tuska w 2007 roku. Przemówienie rozpocznie się o 10:10 po głosowaniu w Sejmie nad wotum zaufania dla rządu. Wszystko to jutro. Państwo najprawdopodobniej, jak znam naszą redakcję, będziecie słuchać tego na żywo. I jeszcze Bogdan Dobosz. Zaczęliśmy od Boliwii. Ten przegląd prasy to skończymy na Brazylii, ponieważ Bogdan Dobosz w komentarzu opinię w Gazecie Polskiej codziennie pisze: dojście do władzy prawicowych polityków niemal wszędzie prowokuje takie same kontrdziałania lewicy. Jednym z nich jest wykorzystywanie do walki z rządem władzy sądowniczej. Stany Zjednoczone, Brazylia, Węgry, Polska, w każdym z tych krajów można znaleźć przykłady blokowania konserwatywnych reform przez sądy. Z Brazylii ostatni przykład. Były prezydent Luiz Inácio Lula da Silva został niedawno zwolniony z więzienia decyzją tamtejszego Sądu Najwyższego. Ten sąd dopatrzył się uchybień konstytucyjnych w procesie skazania pana da Silvy, w procesie korupcyjnym. No, to bardzo ważna rzecz jest, by trzymać się procedur. Powiedzielibyśmy jeszcze o Gazecie Wyborczej, jakbyśmy mieli chwilę, i tematom, które tam są najważniejsze. Tam tematem numer jeden w tej bańce informacyjnej jest reportaż znanych, zasłużonych Bertolda Kitela i Anny Sobolewskiej. Tym razem o tym, że niejaki Olgierd L. miał współpracować i witać się z Beatą Szydło, co zdaniem dziennikarzy jest dowodem na współpracę Prawa i Sprawiedliwości z bandytami. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że sprawa jest bardzo, bardzo nieładna wobec pani Beaty Szydło. No a cóż, TVN chyba w 2022 skończy im się koncesja, nieprawdaż, panie redaktorze?
Nie wiem, nie jestem w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, ale jestem redaktorem naczelnym Kuriera Wnet. Listopadowe wydanie Kuriera Wnet jest już w kioskach i w rozmaitych innych miejscach, między innymi w budynku Pasty. Na piątej stronie duży tekst na temat Władimira Bukowskiego, drogowskaz dla wolnego świata, Jadwiga Chmielowska i Piotr Chlebowicz. Osoby, które znały Władimira Bukowskiego, ten tekst jemu poświęcają. Oczywiście duży wywiad z Jackiem Bartosiakiem. Czeka nas trzęsienie ziemi. To wstęp do naszych geopolitycznych lekcji. Władimir Zełenski, nie jestem frajerem. To z kolei tekst i zdjęcia Pawła Bobołowicza na temat tego, co dzieje się na Ukrainie, o podstępnym pozyskiwaniu naszych damów, danych. Tomasz Soczyński o tym, co się dzieje w ulubionej strefie Aleksandra Wierzyńskiego, czyli w internecie. No i oczywiście słowem pisane pierwszy rok Wnet, tekst Lecha Rusteckiego.
I to jeszcze jedna wiadomość, która nie znalazła się na czołówkach gazet ogólnopolskich, ale w Krakowie stanął pomnik Jana III Sobieskiego. To jest ten pomnik, który nie dotarł do Wiednia. Władze Wiednia powiedziały, że nie życzą sobie tego pomnika. Jest on politycznie niepoprawny. Może obrażać muzułmanów, którzy mieszkają w tym mieście. No i zastanawiamy się, że może lepiej byłoby, gdyby Jan III Sobieski nie dotarł pod Wiedeń 300 lat temu.
300 lat temu. Koncesjami TVN-u 24 się nie będziemy zajmować. Jest godzina TVN-u w ogóle, czy wygasa, czy nie wygasa. Jest godzina 8:09. Teraz czas na krótkie połączenie z Libanem.